W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, nasz Tato, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony u początku tej świętej nocy, tej najważniejszej nocy, która wszystko zmieniła. Ojcze, błogosławimy Cię za Twoją miłość, za Twoją cierpliwość, za Twoją wytrwałość, za to, że nie zrezygnowałeś, żeby nas znaleźć, uratować, odkupić i do siebie przyciągnąć. Błogosławimy Cię za Twojego Syna, którego wysłałeś, aby On nas zbawił. Błogosławimy Cię za Jego mękę, za Jego zmartwychwstanie i za Jego święte życie. Błogosławimy Cię za wszystkie dary i wszystkie dobra, które w tym zbawieniu nam okazałeś. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj Ducha Świętego, żeby On w nas odnowił te dary, żeby On nam pozwolił je przyjąć, żeby On nas nauczył nimi żyć, tak abyśmy mogli dojść do Ciebie. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Usiądźcie. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie u progu Wigilii Paschalnej. Właśnie kończymy święte Triduum Paschalne, w sensie będziemy je kończyć ładnych parę godzin, bo to potrwa trochę dzisiaj, ale wszystkie dobre rzeczy powinny trochę trwać, więc dzisiaj mamy się umęczyć. Kochani, chciałbym Was krótko przeprowadzić przez poszczególne elementy tej dzisiejszej liturgii, bo to rzeczywiście jest liturgia, która ma bardzo wiele znaków, bardzo wiele symboli, bardzo wiele się w niej dzieje. Będzie miała kilka segmentów, więc może po prostu pójdźmy sobie po kolei tym, co się wydarzy. Wszystko rozpocznie się od liturgii światła, której większość z Was prawdopodobnie nie zobaczy, dlatego że będziecie w kościele. Ta liturgia światła odbędzie się przed kościołem. Zwyczajowo, kiedy, że tak powiem, warunki na to pozwalają, cały kościół zaprasza się do wyjścia z kościoła, i potem wszyscy powinniśmy wejść do pustego kościoła, ale oczywiście z uwagi, że tak powiem, logistycznej zazwyczaj jest tak, że to tylko asysta liturgiczna, ewentualnie kilka osób jest przed kościołem. Co tam się wydarzy? Kochani, przed kościołem będzie rozpalone ognisko, niestety z uwagi na BHB prawdopodobnie w wiaderku, bo inaczej się nie da, w sensie nie można ognia otwartego w mieście palić, więc będzie jakoś zabezpieczone, ale będzie to ogień. Kochani, to bardzo ciekawe, bo dzisiaj zostaną poświęcone takie dwa żywioły zupełnie sprzeczne. Będzie dzisiaj poświęcony ogień i będzie poświęcona woda. Ogień na początku liturgii, właśnie w tej liturgii światła, woda potem w trakcie liturgii chrzcielnej. Czyli Kościół połączy dwie rzeczy, których jakby łączyć się nie da, a które oczywiście dla Kościoła są pewnego rodzaju znakiem. Kościół poświęci ogień i od tego ognia zostanie zapalony paschał. Kochani, co się dzieje? Zauważcie, w tej liturgii od czwartku, tak jak wam mówiłem, Kościół sobie pomału wszystko odnawia. Odnawia sakramenty, odnawia wszystkie, jakie ma przedmioty. Ołtarz był rozebrany, ubrany jest na nowo, czyli jakby znowu go odnowił. Wszystko, co jest w Kościele, staje się nowe. W związku z tym, że w Kościele używamy również ognia, no bo zawsze, jak wiecie, palą się świece. Ognia też się używa przy chrzcie, nie? Kiedy się trzyma tą świecę chrzcielną. To Kościół odnowi również ogień, czyli po prostu poświęci na nowo ogień, który potem używamy do liturgii. Od tego ognia zostanie zapalony paschał, tam będzie kilka modlitw, które będą mówiły o znaczeniu tej nocy, no i potem odbędzie się ta liturgia światła. Na czym ona polega? Kochani, cała sztuka tej liturgii jest bardzo prosta, tylko niestety nie zawsze jest przestrzegana i dlatego traci zupełnie na znaczeniu. Kochani, sztuka tej liturgii polega na tym, że w zupełnie ciemnym kościele, gdzie co się tylko da będzie wygaszone, żeby było jak najciemniej, do tego kościoła wejdzie jeden maleńki płomyczek, wręcz promyczek, który de facto nie jest w stanie tego kościoła, tak się wydaje, oświetlić. Niestety w bardzo wielu parafiach, i oczywiście jakoś to rozumiem w takim sensie po ludzku, czasem te wigilie paschalne są odprawiane o 17, o 18, o 19, czyli kiedy jest jasno. Kochani, wtedy ta liturgia absolutnie, w sensie liturgia światła, nie ma sensu. To jest taki już słynny dowcip liturgiczny, jak proboszczowie w tych parafiach zawsze mówią, wyobraźmy sobie, że jest ciemno. Kochani, to nie ma sensu wtedy. Cały znak tej liturgii, ona jest zbudowana na tym jednym prostym znaku. Ciemność i mały płomyk. Kochani, zmartwychwstanie Pana Jezusa było dokładnie czymś takim. Nie było czymś, co natychmiast w jedną sekundę odmieniło świat w takim sensie, że nagle się tego poranka w niedzielę zmartwychwstania świat obudził i się cały świat zorientował, o matko, wszystko się zmieniło. Nie. To był jeden płomyczek, który mogłoby się wydawać przecież, co to mogło zmienić. Kochani, jak zobaczycie, ta liturgia jest zbudowana tak, że ten płomyczek pojawi się na końcu. Zaśpiewamy oczywiście, że to jest światło Chrystusa. Ten płomyczek się potem przesunie do środka i nagle od niego zaczną się rozpalać kolejne płomienie. Może macie świece, jeżeli ich nie macie, to przy wyjściach są koszyki, gdzie można świeczkę zabrać, jeżeli ktoś nie ma. I kiedy ta świeca główna, czyli paschał, dojdzie do ołtarza, to daj Boże, cały Kościół będzie się już świecił. Kochani, zobaczcie, Kościół ma bardzo mądre symbole. On jednym znakiem, jedną liturgią w 2 minuty pokaże, co się wydarzyło tej nocy, jaki będzie tego koniec. Wydarzyło się to, że zaczęło się od maleńkiego światełka na samym końcu, który wydawało się tej ciemności nie rozświetli, a po 2 minutach będzie się palił cały świat. Po 2 minutach wszyscy będziemy tym ogniem rozpaleni. Kościół nam opowiada, co to zmartwychwstanie chce zrobić. Że od momentu, kiedy on zmartwychwstał, przez całą historię świata ten ogień się rozpala i rozpala i rozpala i rozpala. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział takie słowa? Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. To jest dokładnie to. Jezus chce, żeby to, co on zrobił w tej męce w zmartwychwstaniu, żeby się rozeszło po całym świecie. I my to tym jednym prostym symbolem wyrazimy. Kiedy dojdziemy tutaj do ołtarza, wszyscy będziemy mieli te zapalone te świece, to będzie taka kulminacja tej liturgii światła, która będzie hymnem pochwalnym na cześć tej świecy. To jest coś, co nazywa się bardzo ładnie, bo to można nazwać po prostu orędziem wielkanocnym. Niektórzy mówią exultet oczywiście. Bardzo ciekawy jest ten tekst. Nie mam pojęcia, kto dzisiaj będzie śpiewał, czy będzie śpiewał nasz kantor Rafał, czy któryś z braci, nie wiem, kto będzie dzisiaj śpiewał. Mam cichą nadzieję, że Rafał. Rafał śpiewa najlepiej na świecie. Ale może ojciec Marek, nie ma, jak Marek też będzie dobrze. Ale poza tymi dwoma to nie chcę nikogo innego. Bo to jest bardzo ważne, żeby naprawdę pięknie wyśpiewać to orędzie. Kochani, zauważcie, jak będziecie go słuchać. To orędzie się składa jakby z 2 ścieżek, takich nieprzystających do siebie. Będzie jedna ścieżka taka, że tak powiem, mega ogólnoświatowa. Będzie mowa o historii świata, o grzechu, który ten świat zniszczył, o Zbawicielu, który został posłany, żeby to wszystko naprawić. Jakby będą najważniejsze wydarzenia historii świata. A jednocześnie między tymi najważniejszymi wydarzeniami będzie śpiewana historia o pszczole. Będzie śpiewana historia o pszczole, która pracowała, woziła tam te nektary z różnych kwiatków po to, żeby potem z tego zrobić miód, a przy okazji jej się trochę wosku zrobiło i z tego się zrobiła ta woskowa kolumna. Kochani, cudowne jest to złożenie w tym hymnie takiej perspektywy największej o historii świata i takiej perspektywy jednej pszczoły. To będzie pochwała jednej pracowitej pszczoły, która zbudowała te świece. Kochani, w wielu kościołach, mam nadzieję, że teraz nie zrobię wtopy, bo się u nas okaże, że tak jest, ale przypuszczam, że nie. Często nie ma paschałów, wiecie, woskowych, tylko są takie te plastikowe rury, do których się wkłada tam na czubku tylko zbiorniczek z naftą, nie? I wtedy to jest takie trochę głupie, jak celebrant tutaj śpiewa pochwałę tej woskowej kolumny, a tutaj plastikowa tuba stoi, nie? Mam nadzieję, że u nas jest normalny paschał, czyli że będzie rzeczywiście woskowy. Ja pamiętam, w Krakowie, mówię często o tym Krakowie, bo ja byłem liturgistą w Krakowie i byłem odpowiedzialny za liturgię. Jak myśmy zamawiali paschał, słuchajcie, on ważył chyba 21 kilo. No bo jeżeli to jest całe rzeczywiście zrobione z wosku, to jest ogromna świeca. Diakon, który ją zawsze niesie, to tak po prostu ledwo idzie z tą świecą, kiedy ona jest prawdziwa. A to jest właśnie to, ona będzie nazwana woskową kolumną, czyli po prostu wielkim filarem, który jest podstawą tego światła, które ma świecić. Kochani, zwróćcie uwagę, jak będziecie po prostu słuchać tego hymnu, na te 2 ścieżki. Będzie właśnie wysławiana wina Adama, przez którą przyszedł Pan Jezus, a jednocześnie pszczoła będzie latać. Kochani, szkoda, że nie jesteśmy w średniowieczu, bo w średniowieczu z tym egzultetem był związany jeszcze jeden bardzo piękny zwyczaj. Exultet był śpiewany nie z takiej ambony jak tutaj, tylko z tamtej, nie? Jak widzicie na górze, czyli tak bardzo wysoko. I diakon, który śpiewał Exultet, miał go na takim pergaminie, czyli wiecie, takim rulonie, co nie zwiniętym. Jak go śpiewał, no to jadąc tym tekstem, ten tekst mu się wysuwał specjalnie za ambonę i jakby coraz bardziej się zwieszał w dół. I tam było, tekst był, że tak powiem, w stronę diakona, bo to zazwyczaj diakon śpiewał ten Exultet, a do góry nogami względem diakona, ale dobrze względem ludzi, były obrazki. Chodziło o to, że Exultet był śpiewany po łacinie. Wielu ludzi nie znało łaciny, zresztą wy też, przypuszczam, nie znacie łaciny. Więc gdyby był śpiewany po łacinie, to byśmy tak stali przez po prostu 10 minut i no fajnie, coś tam śpiewają, nie wiem o czym. A tam cała ta historia była w tych obrazkach. Była ta pszczoła, która latała. To są strasznie piękne teksty. W internecie można znaleźć takie jakby no próby odtworzenia tych dawnych rękopisów, gdzie po prostu lud, który nie wiedział, o czym śpiewają, miał taki komiks, gdzie po prostu w komiksie mu się coraz bardziej obniżało po kolei kolejne wersety, które właśnie wyśpiewał diakon. Mieli lekkie opóźnienie, bo dopiero jak diakon wyśpiewał, to szło tam. Więc, że tak powiem, on był zawsze dwa kroki do przodu przed ludźmi. Ale uważam, to strasznie piękne było, taki strasznie piękny zwyczaj takiego, żeby wszyscy zrozumieli, żeby nawet jeżeli się posługiwano wtedy tylko łaciną w liturgii, to żeby jednak można było zrozumieć to, co się dzieje. Kiedy zostanie wyśpiewana pochwała tej świecy, zakończy się w ten sposób liturgia światła. Usiądziemy i rozpocznie się bardzo długa liturgia Słowa Bożego. Kochani, normalnie liturgia Słowa Bożego składa się z dwóch czytań, nie? Zazwyczaj Stary Testament, Psalm, Nowy Testament, potem Alleluja i Ewangelia. Dzisiaj będzie bardzo długo. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, tam jest 7 ze Starego chyba, potem 2 z Nowego czy 1. No będzie tego dużo. Będzie to trwało pewnie ze 40 minut, albo może i więcej. Będzie czytanie, będzie psalm śpiewany po czytaniu każdym, potem będzie krótka modlitwa celebransa, który podsumuje to czytanie. Kolejne czytanie, psalm, modlitwa, 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 kolejne czytanie, psalm, modlitwa. Kochani, mniej więcej przy piątym czytaniu będziecie mieli tylko jedną myśl w głowie. Jezu, ile jeszcze? Oczywiście, kochani, te psalmy będą nam trochę pomagały, bo one będą rozluźniały, że tak powiem, atmosferę. Kochani, co się tu wydarza? Dlaczego Kościół takie coś wymyślił? Kochani, to jest nic innego jak plagiat. Myśmy to splagiatowali z naszych starszych braci Żydów. O co chodzi? Kochani, Żydzi mają taką praktykę, że jak są wielkie święta, szczególnie kiedy są święta Paschy, to istnieje zwyczaj tak zwanej Haggady. Co to znaczy? Kiedy się Żydzi zbierali na przykład na świętowanie Paschy, czyli wspominanie wyjścia z Egiptu, to zresztą to jest opisane w Piśmie Świętym, to wtedy, kiedy się rodzina zbierała w domu, żeby tę Paschę urządzić, to był taki zwyczaj, że najmłodszy członek rodziny, czyli najmłodsze dziecko, musiało wyjść przed całą rodziną i powiedzieć do najstarszego mężczyzny, czyli do taty albo do dziadka, w zależności od tego, kto tam był, czyli taki senior rodziny, i musiał zapytać: dziadku, co to my dzisiaj świętujemy i po co myśmy się tu zebrali? I wtedy dziadek opowiadał całą historię, jak Pan Bóg wyprowadził naród żydowski z Egiptu do ziemi obiecanej. I cała ta wieczerza paschalna zaczynała się od tego, że to była po prostu bardzo długa opowieść, gdzie co roku przypominano sobie dla nich najważniejsze wydarzenie ich historii. I kochani, Kościół, ucząc się od naszych starszych braci, wie, że robi dokładnie to samo. W ogóle uważam, że super by było, ja bym to wprowadził jako taki zwyczaj, że powinniśmy najmłodszego w Kościele po prostu wybierać, żeby to przyszedł przed ołtarz i: przepraszam bardzo, a po co my żeśmy tutaj wszyscy przyszli? Czy ktoś mógłby opowiedzieć, o co tu dzisiaj będzie chodziło? I wtedy najstarszy powinien opowiadać. My to właśnie zrobimy. Kochani, jak usłyszycie, te czytania, one zaczną się w Księdze Rodzaju. Pierwsze czytanie będzie o stworzeniu świata. I będziemy potem szli przez kolejne najważniejsze wydarzenia. Będzie ofiara Izaaka, będzie wyprowadzenie narodu z Egiptu żydowskiego, będzie opowieść o niewoli, będą teksty prorockie. Jakby przejdziemy sobie całą historię od początku świata. Bo co chce zrobić Kościół? Kościół chce nam opowiedzieć, to co dzisiaj tej nocy się stało, to jest skutek tego, że nam się tak skwasiła ta historia świata. I że mamy dzisiaj odpowiedź na to wszystko, co się wydarzyło. I kochani, bardzo warto wtedy sobie, że tak powiem, włączyć taki prosty tryb. Chcę posłuchać opowieści. Słuchajcie po kolei tych czytań, módlcie się spokojnie psalmami, koniecznie znajdźcie miejsce do siedzenia. Ci, którzy będą gdzieś stali, bardzo często ludzie przychodzą z własnymi stołkami, nie na Wigilię Paschalną, i to słusznie w ogóle. Takie, wiecie, często mają tak jak na ryby mają. U nas w Krakowie zawsze byli tacy z tymi stołkami na ryby. Ja to rozumiem, koni, no bo wysiedzieć 3,5, a czasem 4 godziny, znaczy wystać, no to nie jest prosta sprawa. Wy, jak rozumiem, jesteście sprytni, już sobie usiedliście, nie? Ale ci, którzy przyjdą, będą mieli pewnie gorzej. Koni, dajcie się tej liturgii poprowadzić. Niech ona, o, widzę tam właśnie te takie stołki rybackie, jest dobrze. Dajcie się poprowadzić tej liturgii, żeby krok po kroku ta historia została opowiedziana. Będzie taka mała przerwa w trakcie tej liturgii, bo w pewnym momencie pojawi się ni stąd, ni zowąd chwała na wysokości. Normalnie chwałę się śpiewa na początku mszy świętej, nie? A tu będzie tak, że jak się zakończy Stary Testament, zaśpiewamy chwała, bo zaczyna się zupełnie nowa era, potem będzie jeszcze z Nowego Testamentu, a potem będzie takie strasznie długie Alleluja. Normalnie Alleluja trwa tylko, wiecie, jedno Alleluja, jeden werset Alleluja. A tu będzie Alleluja, chyba tam z 7 zwrotek, czyli takie długie celebrowanie tego, że no właśnie, że w końcu możemy po 40 dniach zaśpiewać Alleluja, bo przez 40 dni nie śpiewaliśmy. Więc żeby sobie, że tak powiem, przypomnieć, to powtórzymy z 7 razy przynajmniej te refreny i te zwrotki, żeby nam znowu weszło w krew. Będzie potem oczywiście odśpiewana Ewangelia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i potem będzie, miejmy nadzieję, fascynujące kazanie dzisiaj ojca Wojtka Jędrzejewskiego, który nas poprowadzi przez tą liturgię słowa. W taki sposób, kochani, zakończy się liturgia słowa. Kiedy ona się zakończy, rozpocznie się następna liturgia, czyli liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, ewentualnie chrztu. Kochani, u nas tego nie będzie, dlatego że nie mamy w tej parafii katechumenatu, czyli tych, którzy się przygotowują do chrztu tego dorosłego, ale w bardzo wielu miejscach w tę noc jest chrzest. Albo chrzest dorosłych, czyli tych, którzy się przygotowywali już będąc dorosłymi, bo nie są ochrzczeni, nie byli w kościele, a zapragnęli i na przykład przez cały rok się przygotowywali do chrztu. Albo czasem chrzci się też małe dzieci. Jeżeli nie ma dorosłych, to po prostu dzieciaki, tylko to jest trudne, no bo to jest 22:30 pewnie już, albo 23:00, więc to mało kto się na ten chrzest dzieciaków decyduje, no bo to późna pora, nie? A szkoda. Kochani, bo byłoby super, gdyby chrzest był. Dlaczego? Kochani, bo zobaczcie, jak ta liturgia nas prowadzi. Ta liturgia mówi tak. Najpierw znakiem, czyli liturgią światła, mówi: w ciemność wchodzi światło, czyli rozświetlamy wszystkie ciemności światłem. Potem słowem opowiada to samo. W grzech tego świata, w zło tego świata, w to, co się popsuło w tym świecie, wchodzi Chrystus. Mieliśmy to opowiedziane znakiem, słowem, a potem stawiamy człowieka i mówimy: a teraz to się w tobie stanie. Czyli to, co ci opowiedzieliśmy znakami i słowami, to teraz tego doświadczysz. I kochani, ta noc jest nocą, kiedy, mówię, w ogromnej ilości kościołów, na pewno w naszej katedrze, jak przypuszczam, będą chrzty. U nas nie będzie chrztu, ale w związku z tym będzie tak zwana liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, czyli my sobie przypomnimy, że jesteśmy ochrzczeni. I właśnie w tym miejscu ta woda, która tu jest, ona jeszcze jest niefajna, bo jest niepoświęcona. Zwykła łódzka woda z kranu, nic nadzwyczajnego w niej nie ma. Ale zostanie w nią włożony paschał, czyli znowu symbol Pana Jezusa. Pan Jezus tę wodę dotknie, kapłan pobłogosławi tę wodę, ona zostanie poświęcona. Z tej wody potem będą, gdyby to był chrzest, no to właśnie tą wodą byłby udzielany chrzest, a my zostaniemy tą wodą pokropieni. Na początku odnowimy sobie przyrzeczenia, czyli powiemy te wszystkie rzeczy, które przy naszym chrzcie, kiedy byliśmy dziećmi, nie? Zostaniemy jeszcze raz poproszeni o powtórzenie, czyli w kogo wierzymy, kogo się wyrzekamy. I potem kapłan przejdzie przez cały kościół, żeby was tą wodą przypominającą chrzest pokropić. Kochani, lubię to takie porównanie księdza biskupa Grzegorza Rysia, który mówi, na czym to polega. On mówi tak: każdy z was ma w sobie zbiornik z wodą chrzcielną. W sensie, kiedy cię ochrzcili tamte lata temu, to ci wlali wodę. Ale niestety bardzo wielu z nas tej wody nie używa. Czyli w żaden sposób nie żyje łaską chrztu. I to, co dzisiaj chce zrobić Kościół, Pan Jezus w Kościele, to biskup Ryś zawsze mówił, chce wziąć takiego kija, wsadzić w tą wodę, tam, gdzie masz często już wodorosty, po prostu zatęchłe. Jak, czujecie, jak jest takie akwarium, nie? Jak się długo tego akwarium nie czyści, to nie jest fajne. I dzisiaj taki kij i będzie zamieszanie tą wodą w tobie. Czyli żeby tam się pojawiła świeża woda. W związku z tym, że masz jej mało, to cię jeszcze pokropimy, żeby ci doszło. Kochani, to są oczywiście tylko symbole. Ale o co chodzi? Trzeba wtedy Pana Jezusa poprosić. Panie Jezu, jeżeli jest we mnie cokolwiek martwego, a Ty wiesz, co w Tobie jest martwego. Jeżeli masz coś, co czujesz, że Ci umiera, że nie ma tam siły, nie ma tam nadziei, tam jest jakieś zło, tam jest jakiś grzech, no tam jest niedobrze. Jezu, obudź we mnie życie. Spraw, żeby mi to zmartwychwstało. Żeby mi to się ożywiło, żeby tam się pojawiła świeża woda. Kochani, chcemy sobie po prostu przypomnieć tą liturgią, że to się już w nas stało. Nie musimy tego robić na nowo, tylko musimy to obudzić. I to się, kochani, stanie w tej liturgii chrzcielnej. Nie mam pojęcia, jak to będzie u nas dzisiaj. Czy będzie zwykłe kropidło, czy będzie ten tak zwany wiecheć. Ja strasznie lubię te wiechcie. Czyli robi się taki, wiecie, żywy gałązek, taki po prostu taki bukiet jakby z gałązek. Ciężko się tym, co prawda, macha, bo to zazwyczaj ksiądz jest w połowie oblany tym, ale to jest super, bo to jest taki, wiecie, żywy, kwitnący, zielony wiecheć. Nie mam pojęcia, czy bracia to przygotowali dzisiaj, czy nie. To jeżeli mają, to pewnie mają w zakrystii. Tutaj nigdzie na razie nie widzę, ale miejmy nadzieję. Więc możliwe, że też gałązką dostaniecie od tego wiechcia. Jak się skończy liturgia chrzcielna, zacznie się kolejna liturgia, bo mamy ich jeszcze parę dzisiaj. Kolejną liturgią będzie liturgia eucharystyczna. Tej wam nie muszę tłumaczyć, bo ona będzie taka jak zawsze. Czyli po tym wszystkim rozpocznie się po prostu, przepraszam za wyrażenie, zwykła, normalna msza święta, czyli najbardziej niezwykła rzecz na świecie, bo przyjdzie do nas Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj już nie będziemy korzystali z uprzednio przygotowanych darów, tylko będzie rzeczywiście konsekracja, będzie już msza święta, bo to nie jest sobota, bo to już jest niedziela. Dzisiaj w sobotę mszy świętej, jak wiecie, nie było. Dzisiaj nie było nic. I mam nadzieję, że robiliście nic i mam nadzieję, że byliście dzisiaj w grobie, żeby z Panem Jezusem tam w grobie porozmawiać. Jak nie, to macie jeszcze pół godziny do 21. Nie wiem, czy on tam jeszcze jest tam wystawienie? Nie ma. Jest czy nie ma? Nie ma. Ale, że tak powiem, o, powiem kawałem księżowskim. Wyobraźmy sobie, że jest tam Najświętszy Sakrament i można jeszcze przez chwilę posiedzieć. Kochani, będzie Eucharystia, gdzie przyjmiemy Pana Jezusa i po Eucharystii będzie kolejna liturgia, ale to już ostatnia, czyli liturgia procesji rezurekcyjnej. Kochani, zwyczaje w Kościele są dwa, obydwa są dopuszczalne, aczkolwiek ten drugi robi trochę problemów. Bo zwyczaje są takie, że albo tą procesję rezurekcyjną odprawia się bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, czyli tak jak u nas, czyli jak skończymy, to pójdziemy na procesję rezurekcyjną, albo odprawia się ją dopiero jutro rano, nie? Bardzo możliwe, że pamiętacie z dzieciństwa, tak było u mnie w parafii, że nie było procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, tylko rano się wstawało tam o tej w pół do szóstej, no i na szóstą, nie, do kościoła. Dlaczego to nie jest szczęśliwy pomysł? Bo w ogóle sama ta procesja poranna jest bardzo piękna. Tylko dlaczego to nie jest szczęśliwy pomysł? Bo w większości kościołów jest tak, że po Wigilii Paschalnej, bo końcówka Wigilii Paschalnej jest w grobie. Idzie się do grobu, co nie? Tam w grobie są dwie modlitwy, gdzie się ogłasza, że Chrystus zmartwychwstał. No i potem w tych parafiach, gdzie jest procesja rezurekcyjna, Pana Jezusa z powrotem do grobu, mimo że zmartwychwstał, no i czekamy do rana, nie? No absurdalne to jest. Bo tu właśnie ogłosiliśmy, on żyje, zmartwychwstał, a jak się ludzie obrócili, wracają, o, jednak nie, jednak leży ciągle. Jednak nie zmartwychwstał. Dopiero o 6 rano zmartwychwstanie. Kochani, ja wiem, że to oczywiście są tylko symbole, ale zauważcie, jak ważne są takie rzeczy, bo one w ogóle robią jakieś takie, no takie dziwne zamieszanie, nie? Że tu niby właśnie zmartwychwstał, a jednocześnie żeśmy z powrotem go wsadzili do grobu, bo musimy poczekać. Może tylko taki wątek jeszcze. Ja nie wiem, z jakich jesteście rejonów, czy wy jesteście z Łodzi, czy jesteście przyjezdni i tak dalej. Ja pochodzę z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. U mnie są takie zwyczaje, o tych tak zwanych padających strażach. Czy wy też macie takie parafie, gdzie to jest? To jest taki zwyczaj poranny, kiedy jest rezurekcja rano, bo zawsze przy grobie są strażacy. W sensie normalni strażacy, w sensie prawdziwi strażacy. Mają takie dyżury, stoją. Często są poubierani trochę w takie rzymskie, teraz mają takie te hełmy takie rzymskie, albo po prostu w mundurach strażackich i przez całą noc pilnują Pana Jezusa, co nie? Jest taki zwyczaj w moim rejonie, że tuż przed rezurekcją, ludzie są już zebrani w kościele, ci strażacy tam stoją z takimi halabardami przy Panu Jezusie i Ewangelia mówi, że kiedy anioł przy zmartwychwstaniu nie stąpił, odwalił kamień, to oni z przerażenia wszyscy pouciekali albo padli na ziemię. I jest taki zwyczaj w moim rejonie, że oni stoją i wszyscy padają na ziemię, bez żadnej osłony, centralnie po prostu na twarz. Kto bardziej dramatycznie padnie, ten lepszy. I zwyczaj u mnie jest w ogóle taki, że się jeździ po tych wszystkich miejscach, żeby tylko zobaczyć jak najwięcej tych, co padają. Nie? Ja kocham w ogóle te katolickie zwyczaje, bo to, co my potrafimy wymyślić w tych różnych rzeczach, to się po prostu w głowie nie mieści. No u nas strażaków nie ma, nie będzie żadnych padów, ale może ktoś z tych rejonów, widzę, niektórzy kiwają głowami, to kojarzą sprawę. A jak chcecie, to w YouTube'a wpiszcie padające straże i zobaczycie te numery, które oni wyprawiają. My pójdziemy do grobu. Będzie kilka modlitw ogłaszających zmartwychwstanie Pana Jezusa. I potem już wszyscy, bardzo Was zapraszamy, żebyśmy wszyscy wyszli, okrążymy Kościół w procesji rezurekcyjnej, wracając tutaj. Kochani, co to jest w ogóle ta procesja? To jest oczywiście ogłoszenie światu, czyli nie tylko nam, którzy to wiemy, bo jesteśmy wierzący, tylko światu, no, że jest ten, który zmartwychwstał. Część tego świata się pewnie obrazi, bo będzie 23:40 pewnie, a my się będziemy drzeć na tym i pewnie zadzwonią po policję. Ale to nie szkodzi. Mamy po prostu powiedzieć i ucieszyć się z tego, że zmartwychwstał. Znowu bardzo piękny zwyczaj, kochani, jest w Krakowie, bo w Krakowie, w naszej Bazylice Dominikanów, nie da się wyjść na ulicę, mieszkamy tuż przy rynku i procesja jest po krużgankach klasztoru. Tylko, że krużganki naszego klasztoru to jest cmentarz. W sensie na krużgankach, konkretnie pod krużgankami, jest pochowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego, że między innymi pod naszym klasztorem pochowano ofiary zarazy, jakieś tam dżumy z któregoś wieku, już nie pamiętam też z którego, ale mamy tam po prostu naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi pochowanych i też są różni ludzie, którzy po prostu przez jakieś zasługi zostali pochowani pod krużgankami. Po prostu nasze krużganki to jest cmentarz. I w wielu miejscach tak jest, w wielu klasztorach tak jest, że właśnie krużganki to są cmentarze albo tuż obok kościoła są cmentarze. I kochani, to jest strasznie ważna rzecz, bo to jest nic innego, jak pójście do tych, którzy umarli. Jest zmartwychwstanie. Poczekajcie chwilę. Jest zmartwychwstanie. On zmartwychwstał i my tak samo wszyscy zmartwychwstaniemy. I my idziemy ogłosić tym zmarłym, że to się nie skończy leżeniem w grobie, tylko tym, że wstaniemy. My obejdziemy pewnie kościół dookoła i wrócimy tutaj do kościoła. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odśpiewamy oczywiście hymn Tedeum, czyli Ciebie, Boże, wysławiamy. Potem będą życzenia i potem nie wiem, czy to będzie jeszcze jakieś śpiewanie paschalne, czy nie mam pojęcia, co tam przygotowała schola, czy nie. Jeżeli będzie, to zapraszamy, żeby zostać. Jeśli nie, to do łóżeczka. Będzie pewnie w okolicach 24. Kani, jedna rzecz jeszcze na koniec, taka podsumowująca to wszystko. Lubię te historie opowiadać zawsze przy okazji Wigilii Paschalnej. Kani, ta liturgia jest męcząca. Ta liturgia, kiedy się ją sprawuje w pełni, czyli nie tak jak na przykład w połowie parafii, gdzie z 7 czytań się wybiera tylko 2, bo po co tyle, zazwyczaj jest mniej. Nie, ale kiedy się ją sprawuje w pełni, czyli jest cała, wszystko tak jak przepisano, kiedy jeszcze dochodzą na przykład chrzty, co nie, to ta liturgia potrafi trwać na przykład 4 godziny. No u nas aż tak długo nie będzie oczywiście, ale na pewno do jakiejś tam 23:30, może do 24:00, nie wiem, trudno powiedzieć, ale ze 2,5, ze 3 godziny będzie trwała. I jest faktem, kochani, że jest się znużonym, jest się zmęczonym po tej liturgii. Można mieć takie wrażenie, och, tak to wszystko długie, tak już bym sobie wreszcie odpoczął. Kochani, to jest bardzo dobre doświadczenie. Dlaczego? 20 już parę lat temu, jak byłem, nie 20 parę, przesadziłem, 16 lat temu, byłem duszpasterzem akademickim w Beczce w Krakowie. I w czwartek na Dzień Księdza, czyli mówiłem wam, na ten dzień, który nie jest Dniem Księdza, no ale zazwyczaj jest Dniem Księdza, studenci z mojego duszpasterstwa przygotowali duszpasterzowi swojemu prezent. Kochani, to jest najlepszy prezent, jaki otrzymałem w życiu. Wiele dostałem prezentów w życiu, ale ten będę pamiętał na zawsze. Otóż studenci z duszpasterstwa zrobili mi taki obraz, ogromny, taki większy niż ja, na którym to obrazie każdy z nich tam, czy parami, namalował tylko jedną cząstkę. Czyli to nie był jeden obraz, tylko po prostu tam chyba było ze 20 różnych scen. One nawet nie były ze sobą powiązane. Co kto chciał mi przekazać, to w tym swoim kwadraciku mi przekazywał. To było strasznie piękne. A najbardziej zapamiętałem jeden segment, jeden kwadrat tego obrazu. To takich dwóch chłopaków namalowało. Na tym kwadraciku był taki wielki kamień. Na tym kamieniu siedział anioł. Kojarzycie Ewangelię o zmartwychwstaniu. Nie? Jest napisane, że kiedy anioł stąpił, albo aniołowie, różne mamy tam wersje w Ewangeliach, kiedy odwalono kamień, to potem po wszystkim już, kiedy uciekły straże, to jest napisane w Ewangelii, że anioł usiadł na kamieniu. I kiedy tam przyszły kobiety i tak dalej, to spotkały siedzącego na kamieniu anioła. I te chłopaki z duszpasterstwa namalowali tego anioła, tylko takiego trochę dziwnego, jak te chłopaki z duszpasterstwa. Czy siedział anioł, cały w bieli, skrzydła takie rozłożone. On był taki trochę zmarnowany, taki był zgięty. Tu miał papierosa i tak ćmił tego papierosa. I słuchajcie, ja na to patrzę i mówię, chłopy, co wyście tu namalowali, mówię. Jak ja to pokażę w klasztorze, mówię, że ja tak wychowuję studentów, że oni aniołów pokazują z takim becikiem, nie? Mówię, przecież mi powiedzą, że ja uczę palić studentów, nie? On mówią, ojcze, nie, nie. Ojcze, to jest głęboka myśl teologiczna. Ja mówię, dobra, chłopy, tłumaczcie, jaka to jest myśl teologiczna. Oni mieli rację, bo oni mówią tak, ojcze, ten anioł to jest anioł po robocie. To jest anioł, który wie, że wszystko, co miało być zrobione, jest zrobione. On siedzi, za nim jest wielka czarna dziura grobu. Coś, czego się bardzo boimy. Coś, czego ten świat się strasznie boi. A ten anioł wie, tam jest pusto. Tam nikogo nie ma. Wszystko, co miało być zrobione, jest zrobione. Człowiek, który miał być uratowany, uratowany. Świat, który miał być zbawiony, zbawiony. I oni mówią, ojcze, my ci po prostu życzymy, żebyś ty doświadczył tego anioła, który mówi spoko po wszystkim. Nie ma się co bać. Kochani, to jest naprawdę genialna myśl. Ja znowu, jak mnie kiedyś dopuszczą do jakiejś władzy w kościele, co się nie stanie, to będę w bocznych ołtarzach kazał malować takie wielkie obrazy aniołów, takich ćmiących, żeby ludzie wiedzieli, wszystko jest zrobione. Pan Jezus wszystkiego dokonał. Na nic nie musimy czekać, musimy tylko przyjąć. Jak najwięcej od Niego wziąć. Bo On naprawdę dokonał, kochani, zbawienia tego świata. To jest, kochani, noc, kiedy rzeczywiście, jak ona się skończy, będziecie mieli takie coś, o, wreszcie. To jest bardzo dobre poczucie. Wreszcie. Wreszcie jest zrobione. Wreszcie możemy odpocząć. Wszystko, co miało być naprawione, Pan Jezus naprawił. Kochani, bardzo Wam życzę, żebyśmy dzisiaj tego doświadczyli, żebyśmy tak tę liturgię przetrwali, żebyśmy ją tak przeżyli i żebyśmy doświadczyli jak najwięcej tej łaski Pana Jezusa. Kochani, jeszcze raz tylko przypomnienie, jeżeli ktoś nie ma świeczki, to przy wyjściach są gdzieś koszyki z takimi małymi świecami. Jeśli ktoś potrzebuje, a nie boi się stracić miejsca, to poproście sąsiada, trzymaj mnie tu miejsce, ja lecę po świeczkę, żebyśmy potem mogli liturgię światła dobrze odprawić. Kochani, bardzo Wam dziękuję za te 3 dni tych wprowadzeń i do zobaczenia za chwileczkę na liturgii. Zapominalscy idą po świeczki.